Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Bogdan Zdrojewski, poseł Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, były minister kultury. Dzień dobry, panie ministrze, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Panie ministrze, pod nieobecność prezydenta Andrzeja Dudy policja wyprowadziła z Pałacu Prezydenckiego jego gości, byłych ministrów Kamińskiego i Wąsika. Państwo prawa czy Republika Bananowa? Bo takie dwie skrajne opinie, mam wrażenie, po tej akcji policji, skutecznej było, nie było. Dominują.
Opinie opiniami, natomiast ważne jest, że prawo działa, że ci, którzy zostali prawomocnie skazani, zostali, krótko mówiąc, zatrzymani, aresztowani.
Inni mówią, że nie działa, bo ci, którzy zostali uniewinnieni, będą siedzieć.
Tu nie ma wątpliwości. Nie ma prawnika, który twierdziłby, że to orzeczenie sądu okręgowego jest niewłaściwe albo nieskuteczne, albo że uniewinnienie poprzednie, akt łaski właściwie, a nie uniewinnienie, było prawomocne. Nie, nie było.
Czyli znam takich, którzy twierdzą, że było absolutnie, chociażby profesor Kruszyński mówi, że wymagałoby to po wyroku sądu ponowienia po prostu, ale twierdził, że prezydent miał prawo absolutnie to prawo łaski wtedy już zastosować. Zacytuję szefową kancelarii prezydenta Grażynę Ignaczak-Bandych. Pani minister mówiła w telewizji Republika wczoraj tak: policjanci byli niegrzeczni, nie chcieli ze mną rozmawiać, nie chcieli przedstawić dokumentów upoważniających do działania. Dopiero po wyprowadzeniu posłów zostało złożone w kancelarii pismo od komendanta głównego. Jak, panie ministrze, patrzył pan na te obrazki, czy słysząc takie słowa minister Grażyny Ignaczak-Bandych, to jednak nie myśli pan, że można było zadziałać w tej sprawie inaczej, a nie wykorzystać nieobecność prezydenta, policja wchodząca do Pałacu Prezydenckiego, nie tłumacząca nikomu co, jak i dlaczego?
Skalujmy błędy. Wtedy będziemy na prostej takiej w interpretacji. Po pierwsze, prezydent nie powinien tych dwóch panów zapraszać. Po drugie, nawet jeżeli chciał...
Ale prezydent uważa, że jego akt łaski był skuteczny. Jest cały czas.
Tak, ale on musi liczyć się z wyrokami sądu. Prezydent nie jest cesarzem, nie jest mandarynem. Powinien uwzględniać wyroki sądu, powinien te wyroki znać, powinien znać uzasadnienie, powinien szanować, powinien być strażnikiem konstytucji. Ale powiem, że prezydent popełnił kilka błędów, a nie jeden. Po pierwsze, ułaskawił przed wydaniem prawomocnego wyroku sądu. To jest jeden błąd. Załóżmy, że ten błąd...
Jest spór. Tutaj przyzna pan minister, że to nie jest jednoznaczne, tak, absolutnie.
No generalnie większość uważa, że to błąd, ale...
Ja nie liczyłem, nie wiem, czy większość, panie ministrze. Tak. Są różne opinie prawne.
Okej. Ale drugi błąd jest dużo poważniejszy. Otóż załóżmy, że zarzuty są niezakończone, bo nie ma prawomocnego wyroku sądu. Prezydent w związku z tym uniemożliwił doprowadzenie do tego, aby ich uniewinnić albo skazać, bo uniemożliwił, tutaj nie ma sporu, ale jednocześnie zaraz po tym wręczył akt powołania na stanowisko ministra i to tego resortu, w którym podejrzenie popełnienia przestępstwa nastąpiło. Według mojej oceny z ostrożności procesowej, z rzetelności, uczciwości, bycia strażnikiem konstytucji tego nie powinien zrobić. Panowie pełnili funkcję w resorcie, w którym istniało domniemanie popełnienia przestępstwa, jak się okazało potem słusznie, przez 8 lat. Ja uważam, że ta sytuacja jest niedopuszczalna. I druga rzecz, przecież to...
Przypomnę, trzecią osobą w państwie przez ostatnie kilka lat był marszałek Senatu Tomasz Grodzki, któremu prokuratura chciała postawić zarzuty, a wy nie godziliście się na to, żeby uchylić mu immunitet. Tak tylko, żeby
przykład... Dobrze, ale od razu powiem, bo byłem wtedy w Senacie i pamiętam doskonale, że prokuratura nie potrafiła tego wniosku postawić. Przecież my byliśmy gotowi do tego, aby głosować nad tym immunitetem, ale nie było podstawy prawnej, dlatego że...
Kolejne wnioski się pojawiały.
Kolejne wnioski się pojawiały cały czas z uchybieniami, wadami, po prostu to jest jakaś, jakieś takie zwykłe dziadostwo, ale generalnie rzecz biorąc, tak to generalnie wygląda.
A panie ministrze, tak działa państwo prawa? Przywróciliście praworządność? Wczorajsza akcja, byli ministrowie Kamiński i Wąsik w więzieniu, to jest dowód na przywrócenie w Polsce praworządności?
Nie, to jest tylko dowód na to, że idziemy na drodze do przywracania normalności i praworządności. Osoby skazane prawomocnym wyrokiem powinny być nie w Pałacu Prezydenta, tylko, krótko mówiąc, w areszcie czy w więzieniu. Natomiast do przywrócenia praworządności droga niestety daleka, dlatego że pali się dom w sekundę. Natomiast po to, żeby go odbudować, potrzebne są lata. Bardzo często są potrzebne lata. My mamy zdewastowany Trybunał Konstytucyjny, jak widać w znacznym stopniu Sąd Najwyższy. Mamy zdewastowany KRS, mamy zdewastowane wiele obszarów, także państwa prawa i instytucji demokratycznych. Przywrócenie tego wszystkiego będzie wymagało determinacji, czasu, profesjonalności, ale niestety będzie trwało.
Panie ministrze, a jak pan oceni to, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, no Sąd Najwyższy, można też takiego skrótu użyć, po prostu uchylił postanowienie marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego i no, potraktowane zostało to stanowisko jak nieistniejące. No, kiedy wyroki sądów, stanowiska sądów trzeba szanować, na tym chyba praworządność.
Ma pan rację, że wyroki sądów należy szanować, ale ta izba nie jest sądem. Bez żadnej wątpliwości nie jest sądem. Nas obowiązują przepisy prawa.
To jest sąd najwyższy.
Ale ta izba nie jest sądem.
A kto za chwilę stwierdzi ważność wyborów, panie ministrze?
Także izba, która nie jest sądem.
Ta sama, tak? Czyli wybory będą ważne w Polsce?
Jeżeli ta izba cokolwiek stwierdzi, będzie to kompletnie bez znaczenia. Trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z powołaniem dwóch izb, bo to nie tylko o tą izbę chodzi, Izbę Odpowiedzialności także dyscyplinarnej. My mamy orzeczenia, które nas obowiązują. My się podpisaliśmy pod określonym aktem.
To stanowisko TSUE unieważnia istnienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej, panie ministrze?
No nie unieważnia. Ważnia istnienia izby, ale stwierdza, że nie jest sądem, dlatego że nie spełnia zasad, nie spełnia warunków niezawisłości. Na tym polega problem. Jest to, krótko mówiąc, byt polityczny, a nie byt wymiaru sprawiedliwości.
I stanowisko TSUE, zdaniem pana ministra, absolutnie rozstrzyga sprawę, tak?
Według mnie w tej sprawie tak. Tu nie powinniśmy mieć wątpliwości. My jesteśmy w Unii Europejskiej. Chcieliśmy być w tej Unii Europejskiej. Polacy zagłosowali za przynależnością do tej Unii Europejskiej, ale ta przynależność
nie jest... W Konstytucji słowa TSUE nie ma, panie ministrze.
W Konstytucji nie ma TSUE, ale mamy generalnie rzecz biorąc zasadę, która jest podpisana przez właściwe osoby, czyli przez prezydenta Rzeczypospolitej, przez premiera, o spełnianiu pewnych kryteriów przynależności do tej Unii Europejskiej. A co to oznacza? Że najważniejsza jest konstytucja, bez żadnej wątpliwości, tak jak pan powiedział, ale na drugim miejscu to są wyroki sądów europejskich i potem niżej, czyli wyroki też naszych sądów rejonowych, okręgowych, etc., etc. My musimy się nie tylko podporządkować, nie tylko szanować, ale także egzekwować to prawo, które wynika z orzeczeń na przykład TSUE.
Panie ministrze, to teraz inna sprawa, pana bardziej dotycząca, kwestia telewizji publicznej. Sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpis zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczący telewizji polskiej. W uzasadnieniu tej decyzji możemy przeczytać, że uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej oraz Zarządu TVP zostały podjęte przez organ nieuprawniony. Tym samym zakwestionowano pierwszy plan ministra Bartłomieja Sienkiewicza wobec TVP. Porażka, panie ministrze, przyznanie, że zrobione zostało to niezgodnie z prawem chyba, tak?
Trzeba pamiętać, jakie jest uzasadnienie. Uzasadnienie jest takie, że stwierdza, że państwo PiS popełniło liczne błędy dotyczące kompetencji w dziedzinie mediów publicznych. I ta konsekwencja spada dziś także na obecne władze. Trzeba to uporządkować.
No, panie ministrze, ale nie ma tam mowy o tym, że na pewno, że to wina państwa PiS, że minister kultury te zmiany wprowadził. Nie. Bo minister kultury nie mógł tych zmian
ale
wprowadzić.
Ale jest tam kilka zdań.
Tego jesteśmy dzisiaj pewni,
tak,
prawda?
Ale jest tam kilka zdań, które pokazuje, w jakim bałaganie funkcjonujemy. Nie ma wątpliwości. Nie kwestionuję natomiast to orzeczenie obecnego stanu rzeczy, czyli istnienia likwidatorów. Mało tego, pierwsi likwidatorzy, na przykład w Katowicach, zostali zarejestrowani, czyli dokonano wpisu.
Czy możemy jedno zdanie tylko potwierdzić? Czy minister Bartłomiej Sienkiewicz bezprawnie wymienił władzę telewizji publicznej?
Tego nie wiem, natomiast wyraźnie...
Stanowisko sądu mamy, panie ministrze.
Nie, stanowisko sądu jest w tej materii wskazujące wyraźnie, że...
Organ nieuprawniony.
Że organ nieuprawniony podejmował decyzję, natomiast proszę zwrócić uwagę, na jaki organ wskazuje. Na jaki organ wskazuje? To orzeczenie. Wskazuje na taki organ, który de facto został zdewastowany przez PiS. Mieliśmy do czynienia, po pierwsze, no wiadomo, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w Konstytucji występuje w trzech artykułach. Tylko w trzech artykułach, w tym dwóch znaczących. W jednym z tych artykułów zaznaczono wyraźnie, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma uprawnienia do podejmowania spraw w sprawach indywidualnych. Taki jest zapis, nie wchodzimy w szczegóły. Co robi PiS w tym czasie? Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji funkcjonuje nie po jej myśli. W związku z tym powołuje organ pozakonstytucyjny, czyli Radę Mediów Narodowych. I teraz ten bałagan spada na ministra Sienkiewicza. No, ma oczywiście problem, ale trzeba pamiętać, że źródło tego problemu to jest 8 ostatnich lat PiSu.
Tylko panie ministrze, PiS miał wtedy jednak prezydenta. Tak się złożyło. Harmonogram po prostu, kalendarz zdecydował, że miał prezydenta po swojej stronie. Wy być może będziecie mieli prezydenta za 2 lata po swojej stronie, ale póki co go nie macie. Wtedy to były zmiany ustawowe. Teraz decyzja ministra kultury. Jeszcze raz tylko zapytam, czy zdaniem pana ministra można powiedzieć, że zmieniono działania ministra Bartłomieja Sienkiewicza były niezgodne z prawem?
Sąd w tym wyroku bez wątpienia wskazał na istnienie wady w tej materii. Tu nie mamy wątpliwości i zgadzam się z panem. Natomiast...
Były to działania niezgodne z prawem.
Natomiast przekroczenie uprawnień ewentualnie. Natomiast ważne jest nie tylko usprawiedliwienie, wskazanie źródła, jak i również pokazanie, jak w takim razie należy uczynić, co trzeba uczynić, aby zamknąć czas patologii, jaki bez wątpienia funkcjonował w mediach publicznych.
Panie ministrze, to jeszcze o mediach publicznych chwilę porozmawiamy, także o innych sprawach, między innymi do tematu marszałka Grodzkiego. Wrócimy w dogrywce internetowej. Sedna sprawy, radiową część naszej rozmowy kończymy. Bogdan Zdrojewski, przypomnę, z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy, słuchaczem Radia Plus. Życzymy dobrego dnia.
Jeszcze początek roku, więc wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję bardzo.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Bogdan Zdrojewski, Koalicja Obywatelska, przewodniczący Komisji Kultury, były minister kultury, cały czas jest z nami. Panie ministrze, zacytuję wpis Romana Giertycha na portalu X. Poseł Roman Giertych dość aktywny jest w mediach społecznościowych. Wczoraj był bardzo nawet aktywny. Napisał między innymi tak. Teraz Glapiński. Czas do celi. Poseł wysyła do celi prezesa Narodowego Banku Polskiego. O co tu chodzi, panie ministrze?
To jest oczywiście swoisty apel, aby, krótko mówiąc, ponosić odpowiedzialność za działalność, która czasami jest pozaprawna, czasami jest szkodliwa z punktu widzenia interesów państwa polskiego, a czasami ociera się o ewentualne naruszenie konstytucji.
A to apel do kogo? Do prokuratury? Do sądów? To jakaś presja na wymiar sprawiedliwości? Jak to rozumieć?
Tak jak to brzmi, to znaczy jest przekonanie pana Romana Giertycha, prawnika, adwokata, że pan prezes Glapiński, krótko mówiąc, nie powinien być prezesem Narodowego Banku Polskiego. Nie jest to opinia odosobniona.
Rozumiem, ale czy to, że nie powinien być prezesem, no swoją drogą kadencyjne stanowisko, to jedno, a wysyłanie kogoś do celi to drugie, panie ministrze, prawda?
Chyba tak,
to,
bez wątpienia. Pan Roman
nie od razu stwierdza, z gabinetu prezesa do celi. Trzeba przejść.
No, były takie sytuacje. To nie po raz pierwszy, pewnie nie po raz ostatni. To znaczy jeszcze raz trzeba należy podkreślić, że wszyscy są równi. Wszyscy odpowiadają za swoje czyny. Bez wątpienia mieliśmy sytuację, w której Narodowy Bank Polski pomagał budżetowi państwa. Jest to zakazane prawem. W związku z tym oczywiście za to powinna być odpowiedzialność. To czy ta odpowiedzialność będzie oznaczała 2 lata w zawieszeniu, czy 2 lata bezwzględnego więzienia, tego nie wiem.
Prawem jest pomaganie budżetowi państwa, panie ministrze, bo rozumiem, że...
Wprost. Chodzi o aktywność wprost, bo oczywiście pomaganie państwu to jest...
Chodzi o niezależność, jak rozumiem, o to, że nie może politycznie NBP kierować się tak, żeby wspierać...
Od razu powiem, świetnie pan to rozumie, a pan prezes Glapiński nie do końca. Znaczy, jeżeli on na pewnym etapie mówi, nie będzie żadnej inflacji, grozi nam deflacja. I nagle mamy gigantyczną inflację. Co to oznacza?
Że za to do więzienia, za złą prognozę?
Nie, ale to oznacza, że jest pozbawiony kompetencji, że działał na szkodę państwa, że jego prognozy nie były oparte na rzetelnych danych, że wprowadził ogrom podmiotów gospodarczych, krótko mówiąc, w błąd. I to pokazuje, że generalnie rzecz biorąc powinien zakończyć nawet honorowo swoją aktywność. Ktoś, kto popełnia taki błąd, powinien sam odejść.
Panie ministrze, mówi pan, że wszyscy są wobec prawa równi. To ja jeszcze raz w tym kontekście zapytam o teraz już nie marszałka, o senatora Tomasza Grodzkiego, bo 30 osób zostało oskarżonych o korupcję w specjalistycznym szpitalu imienia profesora Sokołowskiego w Szczecinie. Od pacjentów miano żąda 10 tysięcy w zamian za przyjęcie ich do placówki. Czy może jednak senator Grodzki powinien immunitet stracić, żeby przed wymiarem sprawiedliwości normalnie, jak każdy człowiek, stanąć? Bo ta sprawa, no, zdaje się, rozumiem, że można mówić, że jest tylko i wyłącznie polityczna, ale no, to zdaje się, że to jest dość szeroka historia, panie...
Znam senatora Tomasza Grodzkiego. To jest bardzo poważna postać, o dużej odpowiedzialności, świetny lekarz, był bardzo dobrym marszałkiem i znam jego deklarację. On powiedział, że jeżeli zapozna się z zarzutami, jest gotów stanąć przed sądem i sam zrzec się immunitetu. Tylko proszę zwrócić uwagę, że prokuratura przez 4 lata nie była w stanie wystosować właściwego, wypełnionego określonymi wymogami wniosku o to, aby ten wniosek o uchylenie immunitetu...
Ale zawsze jakiś pretekst można znaleźć, że jest niewłaściwy wniosek.
Nie, pan nie żartuje. To znaczy, mamy zawodowców w tej materii. Jeżeli znajdują pretekst, to znaczy, że nie chcą, krótko mówiąc, aby ten wniosek miał wagę, miał znaczenie. Ja to tak odbierałem, że...
Ale teraz, kiedy wymiar sprawiedliwości, no trudno będzie nazywać się, jak rozumiem, upolitycznionym, prawda?
Jeszcze, wie pan, proszę zwrócić uwagę... Proszę zwrócić uwagę, że prokuratura nadal jest zabetonowana. Zabetonowana decyzjami bez wątpienia... trudnymi do usprawiedliwienia w tej formule. Nie mamy prokuratora niezależnego, mamy prokuratora nominowanego, pozostawionego przez Zbigniewa Ziobrę, który jest zabetonowany ewentualnym sprzeciwem samego prezydenta. W związku z tym prokuratura działa cały czas na zlecenia polityczne i mogę panu powiedzieć, że tak to dziś odbieram. Natomiast jeszcze raz podkreślam, starałem się zapoznawać z tą akurat sprawą, ze względów na to, że byłem też senatorem. Nie znalazłem tam żadnego poważnego dowodu, nawet przesłanki, aby ten wniosek się pojawił. W związku z tym muszę traktować tą sprawę cały czas jako polityczną.
A zeznania świadków czy
tam jest
pokrzywdzonych?
Tam mieliśmy 3 świadków tak naprawdę. Jeden od razu się wycofał, chyba 3 lata.
No,
niestety to, co mi było dostępne, to było 3 osoby. Jedna się wycofała, druga sprawiała wrażenie takiej nierzetelnej albo gubiącej
się. To nie wiem, skąd teraz 30 oskarżonych osób, ale okej. Okay.
No właśnie, ale to ma brzmieć, ma to dobrze wyglądać z punktu widzenia odbioru społecznego i tak dalej, i tak dalej. Ma być służyć też polemikom w portalach społecznościowych. No jakiś wsad, krótko mówiąc, został zbudowany. Według mojej oceny on jest oparty na nierzetelnych przesłankach i jestem przekonany, że nic z tego nie będzie.
Ale nie powinien stanąć po prostu zmierzyć się z tym, jak każdy obywatel,
profesor Grodzki? Ale z czym?
No jeżeli, prokuratura prokuraturą, ale potem jest sąd, panie ministrze. Więc jeżeli prokuratura nawet jakiś przygotuje nierzetelny materiał, to rozumiem, że sąd stwierdzi, że nie ma tu żadnej winy
po sprawie. Mamy postępowanie sądowe? Nie mamy.
Ale
nie mamy.
Panie redaktorze, chyba, że jest immunitet 30... cały czas. No jesteśmy na tym etapie.
Nie, że 30 osób ma immunitet?
No te
nie
30
ma.
Osób
nie ma.
Nie, ale...
Ja czekam i pan poczeka i wszyscy poczekamy. Na pewno jestem o tym przekonany, że jeżeli pojawią się zarzuty właściwie udokumentowane, pan Tomasz Grodzki nie będzie się chować za immunitetem.
To panie ministrze, wróćmy do tematu jeszcze byłych ministrów Kamińskiego i Wąsika, tego wczorajszego zatrzymania przez policję. To jest zapowiedź politycznej wojny z prezydentem, ta wczorajsza akcja? Pokazania, że z prezydentem gra będzie bardzo, bardzo twarda, taka jakiej jeszcze nie widzieliśmy w Polsce, nawet przy innych przykładach koabitacji?
Od razu powiem, że nie przewiduję ze strony koalicji rządzącej wojny z prezydentem, ale niestety widzę, że prezydent wypowiedział wojnę ekipie rządzącej. Ta wojna zaczyna przebiegać na wszystkich możliwych frontach. Prezydent staje przed kamerami, wygłasza orędzie i mówi: konstytucja jest ważna, konstytucję trzeba przestrzegać. Po 8 latach nagle dojrzał do tego, aby powiedzieć, że konstytucja jest ważna, wtedy, kiedy powoływał dublerów do Trybunału Konstytucyjnego, wtedy, kiedy podpisywał się pod decyzjami, które nie miały nic wspólnego z literą prawa, kiedy uczestniczył w dewastacji KRS-u, dewastacji Sądu Najwyższego, to nie jest poważne. Prezydent wypowiedział wojnę rządowi. Rząd cały czas będzie starać się zachować godnie wobec litery prawa, oczekiwań wyborców, nie tylko swoich wyborców, i będziemy starać się doprowadzić do tego, aby Polska była ponownie nie tylko państwem prawa, sprawiedliwym państwem, ale także godnym członkiem przynależnym do rodziny europejskiej.
Ale te relacje z prezydentem, panie ministrze, mogą wpłynąć na to, że no będziecie mieli w wielu sprawach związane ręce, bo...
Tu ma pan rację. Tu ma pan absolutnie rację i to jest trafienie w punkt. Prezydent według mnie będzie działał na rzecz PiS-u dalej. Ma do tego oczywiście prawo wybrać sobie dowolną grupę obywateli, uznać, że Polska składa się tylko i wyłącznie z obywateli reprezentujących PiS. Ma do tego prawo, choć zgodnie z konstytucją powinien być prezydentem wszystkich Polaków. Tak deklarował, tak przysięgał. Z drugiej strony jestem przekonany, że żadna ustawa, która przywraca państwu zasady prawa, legalności i porządkuje te kwestie, które były zdruzgotane przez ostatnie lata, że pod tymi ustawami prezydent się nie będzie podpisywać. Zwracam uwagę na ostatnią decyzję pana prezydenta, czyli zawetowanie ustawy okołobudżetowej. Nie uczynił tego nikt. Nikt, to znaczy nikt nie pokusił się o to, aby w kompetencjach finansowych tak głęboko ingerować. I teraz ważny jest powód. Otóż pan prezydent uznał, że powodem tego weta są środki przeznaczone na telewizję publiczną, na radio publiczne. Do tej pory mu to nie przeszkadzało. To znaczy każdego roku podpisywał się pod ustawą, w której telewizja, która była de facto dewastująca z punktu widzenia polityki informacyjnej, podpisywał bez zająknięcia, bez mrugnięcia okiem. Oznacza to, że prezydent stoi dziś po stronie jedynego obozu politycznego.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bogdan Zdrojewski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Państwu dziękujemy bardzo za uwagę. Dobrego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.